jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
W cyklu poradniczym wita się z Państwem Sylwia Misiak. Program realizuje dziś Karol Kasprowiak, a będziemy rozmawiać o wpływie żywienia na ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych, a także o roli prawidłowej diety u tych osób, które już są chore onkologicznie. Naszym gościem jest dietetyczka Lidia Aleksandrowicz z Fundacji Zdrowie na Miarę.
Dzień dobry.
Dzień dobry. No i zacznijmy jednak nie od choroby, tylko od tego etapu, kiedy możemy mieć wpływ na to, żeby się przed nią ustrzec, żeby zminimalizować ryzyko zachorowania. W jaki sposób możemy to zrobić właśnie dbając o nasze odżywianie na co dzień i pewnie już od najmłodszych lat?
Tak, zdecydowanie właściwe odżywianie jest tutaj elementem kluczowym. W ogóle jest kluczowym elementem naszego zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o choroby nowotworowe, które zabijają corocznie w Polsce wiele osób, bo 1/4 około, no niecała 1/4 zgonów rocznie, to są właśnie zgony spowodowane chorobami nowotworowymi. I okazuje się, że tutaj zdrowy styl życia jest sprawą kluczową, bo już nawet Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, określa, że ponad 40% przypadków raka u mężczyzn i ponad 60% raka u kobiet spowodowane jest niewłaściwym stylem życia, czyli niewłaściwym odżywianiem, brakiem ruchu, paleniem papierosów. Także jeśli nie chcemy zachorować, a wielu z nas, zwłaszcza po 60 roku życia, zachorować może, to po prostu musimy zadbać o nasz codzienny dzień, tak? O to, jak my go sobie zaplanujemy, jak go przeżyjemy, co będziemy jeść, na ile będziemy się ruszać. Także tutaj w profilaktyce nie tylko chorób nowotworowych, ale wszelkich chorób dietozależnych, bo na przykład chorób układu krążenia przede wszystkim, tutaj to jedzenie ma kluczową rolę. I teraz co?
No właśnie, bo na takim dużym poziomie ogólności będziemy teraz rozmawiać.
Więc co mamy jeść? Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby wyeliminować te pokarmy, które zawierają substancje rakotwórcze, po prostu, najprościej mówiąc. Natomiast dostarczać sobie jak najwięcej takich, które pomogą zneutralizować ewentualne szkodliwe substancje w naszym organizmie i dostarczą tych składników, które są organizmowi potrzebne i są dla niego korzystne. Wiemy, że za rozwój nowotworów, w większości nowotworów, odpowiada przewlekły stan zapalny. Czyli taki stan zapalny, który ciągnie się wiele lat, on prowadzi do rozwoju różnych chorób nowotworowych, więc jedzmy te pokarmy, które wygaszają stany zapalne i nie wywołują stanów zapalnych. Więc
konkrety.
Główni nasi wrogowie, martwię wszystkich, to wędliny.
Takie gotowe, paczkowane.
Tak, to są, nie muszą, wszystkie teraz są zresztą paczkowane, tylko my czasem nie widzimy, że one były paczkowane. Akurat to paczkowanie to jest najmniejszym problemem. Największym problemem natomiast jest to, że jest to stare mięso po prostu. Ono musiało zostać zakonserwowane, żeby żadne żywe organizmy nie chciały go zjeść, czyli ani pleśń, ani bakterie. W związku z tym, skoro żaden żywy organizm nie chce go zjeść, my również nie powinniśmy, tak? W takim nieświeżym mięsie, im dłużej ono leży, tym więcej wytwarza się w nim histaminy. To jest taki neuroprzekaźnik, który rozpala stany zapalne. Na przykład osoby chore na alergię biorą leki antyhistaminowe. Tak. To jest ta histamina. Ona jest korzystna wtedy, kiedy na przykład zaatakują nas bakterie, wtedy w organizmie powstaje stan zapalny, żeby pomóc je zniszczyć. Natomiast tutaj mamy niepotrzebne stany zapalne, tak? I na przykład wędliny są tutaj jednym z winowajców. Poza tym ich technologia ich produkcji opiera się na takich procesach, w których zwiększa się zawartość substancji rakotwórczych, akrylamidów w tych produktach. Stąd to jest wędzenie właśnie, to jest peklowanie. nie da się bez peklowania zrobić wędliny prawdziwej, tak? Bo ugotowane mięso i pokrojone na plastry to nie jest wędlina, umówmy się, to jest po prostu mięso pokrojone na plastry.
I to jest dużo lepszy pomysł.
Zdecydowanie. Natomiast również liczne dodatki do żywności, do których nie mamy dostępu, bo przecież bardzo często nie widzimy etykiety, tak? Więc na dobrą sprawę nie wiemy w ogóle, co kupujemy. Ogromna ilość soli.
Mówi pani o takim kupowaniu na stoisku.
Na wagę. Ogromna ilość soli. Ogromna ilość tłuszczów nasyconych. Także tłuszcze trans. Także no, nie ma tam naprawdę nic dobrego, bo niskiej jakości mięso i białka w zasadzie, no to białko to też jest, powiedzmy sobie, takie mało wartościowe odżywczo. Parówki, które w Polsce, nie wiem, miłość Polaków do parówek jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. To jest jedna z najniższych, z kategorii najgorszej jakości wędlin, a u nas się utarło, że dzieci i osoby chore właśnie karmi się parówkami. I również spotkałam się wielokrotnie, że osoby chore na nowotwory karmi się parówkami. Tak?
Że takie delikatne.
Tak, no bo to z cielęciny albo tam drobiowe, albo zawsze. No trzeba bardzo wnikliwie czytać etykiety.
Nawet jak widzimy, że 90% w składzie cielęciny na przykład.
To znaczy, to jest... Powiedzmy taka trochę manipulacja informacją, tak? Trochę już tutaj się trzeba... W zasadzie całą audycję mogłybyśmy poświęcić temu, jak czytać rozszyfrowywać etykiety dotyczące wędlin, także nie mamy na dzisiaj czasu. Więc w każdym razie wędliny odstawiamy na pewno, tak? Mięso. Mięso jest dobre pod kilkoma warunkami, że nie jest go za dużo, czyli 3-4 razy w tygodniu maksimum. W tygodniu, nie w ciągu dnia, tylko w tygodniu. Że nie jest to mięso czerwone, czyli wieprzowina, wołowina, które zostały uznane przez właśnie WHO jako potencjalnie rakotwórcze. Wędliny zostały uznane jako rakotwórcze, podobnie jak azbest czy palenie papierosów. Tak? To jest ten sam poziom.
A te czerwone mięsa całkowicie eliminujemy?
To znaczy, ja uważam, że byłoby najlepiej, jeśli jeść to sporadycznie, tak? Czy jak tam raz na 2 tygodnie małą porcję człowiek zje, no to wiadomo, nic mu się nie stanie. Natomiast również nie smażymy mięsa długotrwale, tak? Bo te gatunki mięsa, oprócz tego, że mają skład, jaki mają, to one wymagają długotrwałej obróbki termicznej, tak? Czyli poddawania wysokim temperaturom. Im wyższej temperaturze poddamy taki produkt, tym ma on gorszy skład, tak? Ogólnie rzecz ujmując. Także mięso drobiowe, królik, takie chude i lekkostrawne. I takie, które wymaga krótkotrwałej obróbki termicznej, najlepiej króciutko tylko obsmażyć, dodać czy jakiegoś sosu warzywnego w stylu pasata pomidorowa, czy troszkę wody, przykryć pokrywką. To się wtedy gotuje, a nie smaży. Temperatura jest o wiele niższa, w związku z tym takie mięso zachowuje więcej walorów odżywczych i jest lepiej strawne, tak? Na pewno odrzucamy, aha, jeszcze póki takie mięsne sprawy, to o rybach, tak? Utarło się, że ryby są takie szalenie zdrowe i trzeba ich jeść jak najwięcej i to jest nieprawda niestety. To była prawda kiedyś, kiedy morza nie były tak bardzo zanieczyszczone i kiedy nie było czegoś takiego jak ryby z intensywnego chowu, tak? Dziś wiemy, że wiele ryb nie nadaje się do spożycia na większej ilości. Na pewno nie dla osób, które są zagrożone nowotworami, bo w rybach jeszcze dodatkowo poziom histaminy jest bardzo wysoki, zwłaszcza w tych, które leżą na tak zwanym lodzie i to są tak zwane świeże ryby. W Zielonej Górze nie ma morza. Tu nie ma świeżych ryb, tak? One mają co najmniej kilka dni i poziom histaminy może być tam bardzo wysoki, a już mówiliśmy przy wędlinach, że jest to niekorzystne. Jeżeli ryby, no teraz mamy czas, to kupujemy mrożone, gdzie na etykiecie jest napisane, co to jest za gatunek, kiedy został złowiony, gdzie został złowiony. Mamy kontrolę jakąś nad tym, tak? Nie jemy też żywych karpi, bo to są zwierzęta, których długa agonia wywołuje w ich organizmie wyrzut licznych hormonów stresu i jest po prostu według mnie szkodliwy, no nie mówiąc o tym, że jest to znęcanie się nad zwierzętami, czego zdecydowanie nie popieramy.
To wiemy, że mięso 3-4 razy w tygodniu, czy w przypadku ryb też takie dane konkretne
się pojawią? To znaczy, ja uważam,
że
nie powinno się więcej niż 1-2 razy, to znaczy nie jest tylko ja, tak? Takie stanowisko, do 2 razy w tygodniu możemy zjeść rybę.
Jakąś konkretną?
Jakąś, to znaczy nie, no tak, taką jaką znajdziemy, może być to dorsz, mintaj, morszczuk, kargulena, generalnie to są dobre ryby, unikamy tilapii, bo wiadomo, że są to bardzo silnie skażone ryby, unikamy ryb z Bałtyku, bo Bałtyk jest najsilniej skażonym morzem na świecie, więc najlepiej Atlantyk, tutaj te okolice z zimnych mórz i Atlantyku również. I wiemy po prostu, co to jest za ryba, tak? No to tyle chyba o rybach wystarczy, tak?
Tak,
staramy się, żeby ryby były świeże, staramy się nie jeść ich odgrzanych, bo wtedy też bardzo wzrasta w nich poziom histaminy. Mówimy tutaj o osobach, które no szczególnie muszą dbać o profilaktykę nowotworów, czyli w jakiejś tam grupie ryzyka się z takich czy innych względów znajdują. Największym wrogiem jest tutaj wysoki poziom cukru we krwi. Czyli musimy bardzo dbać o wyrównanie glikemii, bo wiemy, już od dawna zresztą, że komórki nowotworowe żywią się najlepiej wtedy, kiedy mają wysoki poziom cukru we krwi. Więc wszystkie osoby, które mają wysoki, czy skaczący tak zwany cukier, tak, czy podniesiony, mówią, że one są zdrowe, tylko mają trochę cukrzycę. To nie jest tak. Cukrzyca jest bardzo niebezpieczną chorobą, to raz. A dwa, te podniesione, tak zwane podniesione cukry są bardzo niebezpieczne także dla jakby innych zjawisk chorobowych, między innymi właśnie nowotworów. Wiemy, to się mówi popularnie tak, że cukier karmi raka i to jest prawda. Tak? Więc jeśli chcemy, na przykład zaczął się w naszym organizmie proces nowotworowy, już mamy zdiagnozowane, ale powiedzmy jest to na nasze szczęście na początkowym etapie rozwoju, unikamy słodkich rzeczy jak ognia, tak? Staramy się jeść dietę z niskim indeksem glikemicznym, to znaczy taką, która nie powoduje podwyższenia poziomu cukru we krwi, żeby ten proces nowotworowy się nie rozwijał. No i oczywiście unikamy innych substancji, które rozpalają stany zapalne.
I tu mówimy nie tylko o białym cukrze.
Oczywiście, o wszelkich słodzikach, tak? Także tak zwanych zdrowych w stylu syrop z agawy, daktyle jedzone w ogromnych ilościach, bo takie tendencje są, tak? Oczywiście daktyl generalnie rzecz biorąc jest zdrowy i odżywczy w niewielkich ilościach. Natomiast jeżeli my ciągle taką pastą daktylową, na przykład dzieciom bardzo często się pakuje, bo gdzieś tam przeczytano, że to jest zdrowy cukier, nie ma zdrowych cukrów. Znaczy, można powiedzieć tak, że albo każdy cukier jest zdrowy, albo każdy niezdrowy. To zależy od ilości, tak? Jeżeli odrobinkę tam sobie dodamy, też nic się nie stanie, szczególnie jeżeli to się odbędzie po jedzeniu. Pamiętajmy, nigdy nie jemy słodkich rzeczy na pusty żołądek, bo wtedy nam ten poziom glukozy we krwi bardzo wysoko podskakuje. Zawsze po posiłku i naprawdę sporadycznie i w niewielkich ilościach. I żadne preparaty zastępcze, słodziki, sacharyny i tym podobne sprawy, jakieś tam syropy, nie syropy, nic po prostu.
Mm-hmm. A po prostu też słyszy się o tym, że zdrowy jest cukier brzozowy, ksylitol.
Jeśli chodzi o ksylitole, rzeczy, mannitole, sorbitole, ja akurat nie mam o nich dobrego zdania, bo one tak, to w ogóle nie są cukry chemicznie, to są alkohole wielowodorotlenowe, w związku z tym one nie mogą podnosić glikemii. Natomiast raz, nieznane są długotrwałe skutki takiego nagminnego stosowania, bo ludzie nigdy tego w takich ilościach nie jedli po prostu. Dwa, niewątpliwie wiemy jedno, że te substancje u osób wrażliwych mogą wywoływać biegunki, podrażnienia, bóle brzucha, u dzieci bardzo często. Także no, tutaj musimy uważać. A poza tym stwierdzono też w badaniach naukowych, że osoby, które stosują takie preparaty zastępcze o słodkim smaku i tak potem sięgają po coś słodkiego, bo po prostu mózg
domaga się.
Tak, domaga się, bo poziom glukozy we krwi się nie podnosi, a słodki smak jest, więc jest to takie rozdwojenie jaźni, tak? I teraz co? No, często podświadomie
co
nawet,
pod
tak? Coś chwytamy.
Czyli tu znów wracamy do tego, że z umiarem, jak mamy ochotę na jednego cukierka ksylitolowego, to czemu nie, ale niekoniecznie
dokładnie
więcej.
Umiar i prostota w jedzeniu to jest naprawdę droga do zdrowego życia, tak? O tym trzeba pamiętać, bo tak jesteśmy skonstruowani po prostu. I teraz co należy
jeść? Tak, bo powiedziałyśmy, co eliminujemy,
co jest najbardziej niebezpieczne,
jest,
czyli wędliny, długo smażone mięso, zwłaszcza czerwone, i cukier we wszelkich postaciach, tak? Czyli wszelkie produkty zawierające cukier też, więc sprawdzajmy etykiety, czytajmy etykiety. Co należy robić? Więc przede wszystkim należy jeść regularnie. To jest bardzo ważne, to się wydaje banał, tak? Ale
czasem
to jest bardzo
jest to
ważne.
Wyzwanie.
Tak,
to,
czasem
to
jest to
trudne.
Wyzwanie, ale zapobiega właśnie skokom glukozy, tak? Bo my kiedy jemy, to w naszych jelitach wszelkie węglowodany są trawione na cukry proste i one wnikają do krwiobiegu. I glukoza, w związku z tym jej stężenie wzrasta, tak? I teraz, kiedy jest jej dużo, to komórki zaczynają wchłaniać, bo ona jest raz dla nich bardzo ważnym paliwem, a dwa, wysokie stężenie glukozy we krwi jest niebezpieczne dla mózgu, po prostu jest trujące dla mózgu. Stąd też na przykład u cukrzyków śpiączka cukrzycowa czasem się zdarza. No i teraz, im dłużej my teraz nie jemy, im dłużej mamy odstęp między posiłkami, ten poziom glukozy we krwi coraz bardziej spada, jest coraz niższy, w końcu jest bardzo niski. No i w końcu sięgamy, tak, bo już nie możemy wytrzymać, robi nam się słabo, głowa nas boli, sięgamy po coś, jest to najczęściej, nie oszukujmy się, coś bogatego w węglowodany. I wtedy ten cukier znowu nam szybuje do góry w tej krwi, bardzo, tak, bo jak był bardzo niski, a zjedliśmy teraz coś takiego, co zawiera dużo węglowodanów, no to nam bardzo to mocno podskoczy do góry. I potem znowu długo nie jemy i takie właśnie skoki tej glukozy, o których mówiłam, że są bardzo niebezpieczne, a nowotwory bardzo je lubią, tak? Cukrzyca zresztą też, to jest jeden z powodów, więc jemy regularnie. Poza tym jemy takie produkty, które nie podniosą nam bardzo gwałtownie tego cukru, czyli znowu nie słodycze, nie drożdżówka, tak?
Z lukrem.
Tak, dokładnie. Nie czekoladka, nie napój jakiś słodzony typu cola, czy coś w tym stylu, tylko takie produkty, które nam długo będą utrzymywały na równym poziomie mniej więcej ten cukier we krwi, czyli powoli będą się trawiły, na przykład orzechy. Orzechy, ziarna są świetne, tak? Gryziemy je bardzo dokładnie, bo są ciężkostrawne i popijamy wodą, żeby ten błonnik, który tam jest, mógł napęcznieć. On wtedy wypełni nam jelitka, to raz, a dwa, ma wtedy lepsze właściwości pochłaniania wszelkich tak zwanych toksyn, tak, w jelitach, więc zawsze w kieszonce, ja na przykład zawsze mam i w biurku, i w samochodzie, i po różnych kieszeniach takie torebeczki strunowe, małe z orzeszkami, tak? Jak nie zdążę sobie coś przygotować, jestem w takiej sytuacji kryzysowej, tak? No to orzeszka.
I no to taki banalny pomysł.
To jest bardzo banalny pomysł i łatwy do zastosowania. Mogą to być migdały blanszowane, pestki dyni na przykład. Także tego typu rzeczy. Warto mieć też przy sobie, no jednak pamiętać o tym, że to drugie śniadanie sobie zrobić i trzeba je zjeść. Pamiętajmy o tym, żeby pić. Picie jest jakby podstawą wszystkiego. Większość osób, no ja nie chciałabym powiedzieć, że 90%, ale z tego co widzę, to zdecydowana większość osób jest odwodniona. Kiedy czujemy pragnienie, to znaczy, że już jesteśmy odwodnieni, tak? I już powinniśmy szybko coś wypić. Pijemy małymi porcjami, małymi łykami, niesłodzone napoje, może to być woda, ale może to być herbatka jakaś ziołowa, owocowa, czy słaba herbata, nawet czarna od czasu do czasu, tak? Czy zielona herbata, czy jakiś rozcieńczony na przykład pół na pół z wodą sok. Nie pijemy nigdy skoncentrowanych soków, zawsze muszą być rozcieńczone. Także wybór mamy dosyć spory, po prostu trzeba planować, tak? Do pracy zabieramy butelkę 1,5-litrową i ona musi być wypita, tak? To nie musi być taka ze sklepu woda mineralna, to może być jakiś taki pojemnik sobie kupiony i tam możemy sobie nalać różne rzeczy. Może to być teraz, jak jest zimno, termosik z herbatką i wtedy mamy kontrolę nad tym, ile wypiliśmy, bo na szklanki to tak się gubimy, tak? Po drugiej, trzeciej, ile było tych szklanek i zazwyczaj jest mniej niż chcemy sobie wmówić. Więc picie, jeszcze raz picie. Bardzo dużo chorób w wieku starszym, po 70 roku życia, tak naprawdę spowodowanych jest odwodnieniem organizmu, bo ludzie łykają dużo różnych leków, nie piją. Organizm jest zatruty metabolitami tych leków i to niesie za sobą określone skutki. Zwłaszcza jeśli masz zaparcie, jeśli bolą cię stawy, to znaczy, że jesteś odwodniony, tak? Boli cię głowa. Jak boli cię głowa, nie łykaj tabletki. Wypij szklankę wody po prostu.
Albo
zobaczysz.
Ze trzy.
Proszę?
Albo ze trzy.
No, jak trzeba. I zobaczysz, że poczujesz się lepiej. Przejdź się trochę na dwór, żeby krążenie pobudzić, odżywić komórki. Poczujesz się lepiej. Następna sprawa. Jeść błonnik. Błonnik występuje, właśnie wiele rodzajów błonnika, występuje przede wszystkim w warzywach, w pełnoziarnistych produktach zbożowych, czyli w chlebach z pełnego ziarna, ale przede wszystkim w kaszach, w naturalnych płatkach owsianych. W naturalnych, tak? Proszę nie wierzyć, że jakieś pocukrzone kółeczka obniżą Państwu cholesterol, bo to jest po prostu wielka jedna bzdura i trzeba być strasznie naiwnym, żeby w coś takiego wierzyć.
I teraz kropka. Musimy zrobić przerwę, bo okay. Kierowcy czekają już na swoje informacje. Zbyszek Roszczyk.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Eksploatacja SA.
Popołudniowe moto informacje Radia Zachód. Rozpoczynamy od prognozy pogody dla kierowców. Noc pochmurna, zachmurzeniem całkowitym, miejscami słabe opady śniegu, dodatkowo zamglenia. Temperatura minimalna od minus 4 do minus 2 na przeważającym obszarze. Ciśnienie wysokie. Teraz mamy takie oto temperatury. Wszystko oscyluje wokół zera. Pół stopnia na plusie Legnica, Słubice, Wrocław. Około zera Gorzów, Leszno, Świnoujście. Minimalnie poniżej zera w Poznaniu i minus 1 Zielona Góra. Od początku grudnia na lubuskich drogach 27 wypadków, 32 rannych, nikt nie zginął, 64 nietrzeźwych zatrzymanych kierujących przez policję. Dziś od północy sprawdzaliśmy na lubuskich drogach oprócz codziennych, można powiedzieć, stłuczek i kolizji bez wypadków komunikacyjnych. Trwa policyjno-radiowa kampania Twoje światła, Twoje bezpieczeństwo. W ramach akcji każdy kierowca może bezpłatnie sprawdzić stan oświetlenia swojego auta. Takie przeglądy jeszcze w jutrzejszą sobotę. Do akcji włączył się Polski Związek Motorowy, zapraszając do swoich stacji w Gorzowie przy Kosynierów Gdyńskich i w Zielonej Górze przy Wojska Polskiego. Wiesław Widecki, szef lubuskiej wojewódzkiej drogówki.
Przede wszystkim, jeżeli auto nie spełnia warunków technicznych, jeżeli instalacja jest niesprawna albo światła nieprawidłowo oświetlają drogę, czy są niesprawne, zatrzymujemy dowód rejestracyjny. Przypomnę, że w tej chwili elektronicznie już nie zatrzymujemy tego dokumentu, zresztą nie ma obowiązku włożenia dowodu rejestracyjnego przy sobie, ale dowód możemy zatrzymać, jeżeli pojazd nie spełnia warunków technicznych. Przede wszystkim są to też względy bezpieczeństwa i tutaj nie żadna groźba mandatu, jakiejś dotkliwej kary, ale przede wszystkim rozsądek i bezpieczeństwo nas wszystkich.
Przypomnę jeszcze, ze względu na bardzo niski poziom wody w Odrze, promy w Pomorsku i Brodach są nieczynne, ale ruszyły przeprawy w Milsku i Połęcku. Teraz w grudniu są czynne od 8 do 16. Spokojnej i dobrej drogi życzy Radio Zachód. Kolejne moto za godzinę. Zapraszam.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Eksploatacja SA.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W zielonogórskim studiu Radia Zachód dietetyk Lidia Aleksandrowicz, z którą rozmawiamy dzisiaj o wpływie żywienia na ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Dużo powiedziałyśmy już o tym, czego nie powinno być w diecie. Sporo też o tym, jakich składników nie powinno zabraknąć, żeby to odżywianie można było uznać za właściwe. I dokończmy właśnie ten wątek prawidłowego, zdrowego żywienia.
Więc przypomnę, że mówiłyśmy o błonniku, czyli warzywa, produkty pełnoziarniste, kasze naturalne, płatki owsiane, jaglane, gryczane, sięgajmy po nie. I pamiętajmy też, żeby je zawsze popijać, bo tam, gdzie jest błonnik, musi być woda. Błonnik dobrze działa tylko wtedy, kiedy ma odpowiednią ilość wody. Więc tutaj widzimy, że te wszystkie rzeczy się ze sobą łączą. Poza tym warzywa, owoce zawierają bardzo dużo antyoksydantów, tak? Czyli tych przeciwutleniaczy, które zatrzymują proces nowotworowy, tak najbardziej z możliwych, upraszczając sprawę, bo mamy mało czasu. Także wszystko, co jest kolorowe, zielone, czerwone, fioletowe, to ma dużo tych przeciwutleniaczy i takie rzeczy jedzmy, tak? Owoce jagodowe, czyli właśnie jagody, borówki, maliny, truskawki, to jest też to, co powinniśmy jeść. Naturalna witamina C, czy to będzie w cytrusach, czy to będzie w dzikiej róży, czy w natce pietruszki, też jest oczywiście świetnym antyoksydantem. Nie dawajmy się zwodzić jakimś takim, że teraz żywność jest gorszej jakości. No pewnie, że jest, ale lepsze trochę i systematycznie podawane niż wcale, tak? Zdrowe tłuszcze. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że kwasy tłuszczowe, te wielonienasycone kwasy tłuszczowe, więc te słynne omega-3, mają raz działanie przeciwzapalne, dwa są niezbędne do regeneracji komórek, bo komórki tak naprawdę nie są zbudowane tylko z białek, ale są zbudowane z białek i tłuszczów. Więc dodajemy do potraw oleje. One nie tylko zrobią to, o czym mówiłam, ale też ułatwią wchłanianie antyoksydantów, czyli witaminy E, witaminy A, czy flawonoidów na przykład, tak? Jedzmy ziarna. Aha, jaki olej? Oliwa z oliwek, olej lniany, olej rzepakowy. Według mnie to jest taka
baza.
Taka baza, którą każdy z nas powinien sobie codziennie fundować. Natomiast czy tam jakiś inny olej sezamowy, czy dyniowy, czy jakikolwiek inny, to sobie dodatkowo możemy oczywiście.
Dla smaku też.
Poza tym ziarna, czyli to chrupanie, tak? To chrupanie. Ziarna i orzechy. To chrupanie jest bardzo zdrowe. Nie tylko, że wyrównuje nam poziom cukru, ale też dostarcza cennych składników i białek, i kwasów tłuszczowych, i błonnika. Także chrupmy i jeszcze oczywiście tych różnych substancji antyrakowych. Także szczególnie nasiona dyni są wspaniałe tutaj pod tym względem. Nasiona chia. No chyba na razie te.
Ponieważ czasu już mamy tak, mało, więc właśnie. Przejdźmy też do tego, czy te zasady już po zdiagnozowaniu niestety choroby nowotworowej również obowiązują. Czy takie ustalanie diety dla osób chorych onkologicznie trochę inaczej wygląda?
Wygląda inaczej. To wszystko zależy od rodzaju nowotworu, od zaawansowania choroby, od rodzaju terapii, jakiej poddany jest pacjent. Jeżeli ktoś już podlega tym niezwykle agresywnym terapiom, no ale też skutecznym, tak, jakim jest radioterapia, chemioterapia. Ona zabija nowotwór, ale zabija też nas, nie oszukujmy się. I teraz kto wygra, tak? Musimy mieć odpowiednie siły, ale taki pacjent źle się czuje, wymiotuje, nie ma apetytu, no ma dosyć wszystkiego. Więc musi jeść dietę lekkostrawną, bardzo lekkostrawną, malutkimi porcjami, wielokrotnie w ciągu dnia. To już nie mogą być orzechy, ani ziarna, ani pełnoziarniste pieczywo, bo są zbyt ciężko strawne. To już musi być pieczywo białe, to musi on być bardzo mocno rozgotowane, ryż na przykład biały, tak? Czy jak ktoś toleruje kasza jaglana, bo to są bardzo indywidualne tolerancje. Jedna osoba może coś zjeść, inna nie, tak? Dodajemy do tego niewielkie ilości oliwy z oliwek zimnotłoczonej. Także różne przeciery z warzyw, z niektórych owoców. To jest zazwyczaj taka dieta lekkostrawna i picie przegotowanej wody, herbatek. To w zasadzie wchodzi w grę i mówię, tutaj już dostosowujemy ściśle do konkretnego pacjenta. Bo musimy pamiętać, że wielu pacjentów onkologicznych umiera nie na nowotwór, tylko z niedożywienia, czyli tak naprawdę umierają z głodu. Więc trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby taka chora osoba jednak jadła. Ona nie będzie chciała jeść, ale rodzina, przyjaciele muszą ją skłonić, muszą dla niej przygotowywać. Ona nie może być zostawiona sama sobie, bo nie ma siły sama przygotowywać sobie posiłku. Więc trzeba po prostu o nią zadbać i o to, żeby była odpowiednio nawodniona, bo z tym też jest problem, a wydalanie metabolitów tych silnych leków musi być sprawne, więc nerkom trzeba pomóc, więc też pijemy. Także tu wszystko musi być gotowane, żadnych surowizn, rozbabłane takie, żeby ten przewód pokarmowy był jak najbardziej odciążony. Ale kiedy tylko poczuje się taka osoba lepiej, kiedy już tylko może zacząć w miarę normalnie jeść, wprowadzamy właśnie więcej warzyw, owoców. Na początku mówię gotowanych, potem im lepiej się czuje i może, to jak najwięcej surowych. Tak i wracamy do takiej diety, o jakiej mówiłam tutaj, profilaktycznej, bo ogromnym zagrożeniem są nawroty raka. Pamiętajmy, to nie jest, że raz na zawsze, tak? To może wrócić. Więc trzeba już być nauczonym, tak? Doświadczeniem i już zrobić naprawdę wszystko, żeby ryzyko tego raka zminimalizować. A na przykład w przypadku raka piersi wynosi ono około 27%. Natomiast otyłość u takiej osoby zwiększa to zagrożenie o 30-40%, czyli mamy już 60%, tak? Więc jak ważne jest, żeby dbać o utrzymanie prawidłowej masy ciała, żeby nie być otyłym. A jeśli już się jest otyłym, to trzeba się po prostu odchudzić, tak? Zdrowo!
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.